Dzień dobry Państwu.
Dobry.
Mam na imię Artur Jasiński, może nazwisko też powiem. Jestem do tej pory bezdomny przez 15 lat, ale chciałem podziękować. Tutaj dzięki to do góry podeszłem, coraz więcej trwałości. Patrycji, Arturowi i Ani. Proszę tu wstać.
Przyjdźcie tutaj.
Może Państwo do mnie podejdziecie. Ania tak samo, Ania też. Dzięki wam funkcjonuje. Za dwa miesiące już mija. Zacząłem coraz mniej pić. Nie piję już w ogóle prawie, ale już daję sobie radę. Ale dzięki wam. Myście mnie z ulicy wyciągli z tej ławki. Myście podnieśli mi rękę, nie? I dzięki wam będę dla was zawsze szacunek, nie? I coraz lepiej się zmieniam, nie? I chciałem wam wręczyć najlepszy tort z piekarni i kwiaty. Proszę bardzo.
Kochani, to jest najlepsze świadectwo, jakie może być, kiedy Amen. Człowiek jest takim w tym procesie, w tym dziele Bożym, kiedy może być uczestnikiem uratowania ludzkiego życia. To jest niesamowite, prawda? Także zachęcam, jeżeli chcecie przyłączyć się do nas, to są miejsca.
Chciałam tylko tutaj takie sformułowanie, Artur użył takiego sformułowania, że zawdzięcza to nam, a tak naprawdę, wiecie, każdy z nas może być przedłużeniem ręki Pana.
Amen.
I to jest po prostu przywilej i no jestem wzruszona. Dziękuję Ci Boże, że działasz przez nas. Chwała Bogu. Amen.
Amen. Dziękuję siostrze Anie za szalik fajny, który dzisiaj dostałem, który będzie mi ciepło.
Okej. Okay. Amen. Amen.
Ja jeszcze chciałam oddać Bogu chwały. Dziękuję Ci, Panie, za Artura i za Jego serce. Amen.
Amen, amen.
Amen. Wiecie, amen. Oddajmy Bogu chwały. To króciutko. Myślę, że to, co Artur powiedział, wiecie, największą nagrodą dla tego, kto służy, jest to, kiedy ten, któremu służymy, przychodzi i mówi nam po prostu proste słowo. Mhm. Dziękuję. Amen. Chwała Bogu.
Amen, amen. Chciałbym się dzisiaj z wami podzielić kilkoma takimi myślami na temat modlitwy. Wiecie, kiedy my oczekujemy odpowiedzi na nasze modlitwy, to żeby ta odpowiedź przyszła, to musi być uwolniona Boża moc. Amen? Bo to Bóg po prostu działa. I pokażę kilka rzeczy ze słowa, ale też podzielę się tutaj kilkoma takimi myślami. Zauważyłem, że jest taka zależność i o tym naucza słowo. To jest tak, do natychmiastowego cudu, takiego za pstryknięciem, jest potrzebna duża moc Boża, amen, uwolnienie. Natomiast jeśli coś, my się modlimy, wstawiamy za kogoś, że jest to jakiś proces, oczywiście też jest potrzebne uwolnienie Bożej mocy, ale to nie jest aż tak wielka Boża moc, ona po prostu działa, cały czas działa, dopóki my się modlimy, wstawiamy i tak dalej. Ale ja mówię, do spektakularnego cudu jest potrzebne uwolnienie dużej mocy Bożej. Zgadzacie się ze mną? Tak czy nie? Amen. Zauważyłem, że jest pewna zależność i Biblia pokazuje takie trzy słowa. To jest łaska, wiara i moc. Te trzy słowa, one są ze sobą połączone, szczególnie w Nowym Testamencie. Łaska, wiara i moc. W Dziejach Apostolskich jest napisane, w 4 rozdziale, 33 wierszu jest napisane, apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Zwróćcie uwagę, z wielką mocą składali świadectwo i to, co oni robili przez to świadectwo, że wielka łaska zaczęła spoczywać na zgromadzeniu. Co to jest łaska? To jest ta Boża obecność, która przychodzi i dotyka człowieka. Biblia mówi też, że łaską jesteśmy zbawieni poprzez wiarę, więc tutaj znowu mamy połączenie tych dwóch słów. Ci, którzy przyjmują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, będą królować w tym życiu przez Jezusa Chrystusa. A więc tu jest mowa o obfitości łaski. Biblia pokazuje też, że jest wiara, jest wielka wiara. Jest moc i jest wielka moc. jest łaska, jest wielka łaska, jest obfitość łaski, też jest pełnia łaski, która była w Jezusie Chrystusie. Więc łaska tu jest związana z wiarą i z mocą. Wielka moc z kolei jest związana z wielką łaską. Pamiętacie historię, kiedy Syrofenicjanka przyszła do Jezusa i zaczęła prosić Go o uwolnienie córki. A Jezus powiedział, ja jestem posłany tylko do owiec, które zginęły z domu Izraela. I niedobrze jest rzucać chleb po prostu psom. Można by powiedzieć, że ją obraził. A ona jednak była nieustępliwa. Zwróćcie uwagę, że ona nie należała do narodu Izraela. Ona nie była Żydówką, więc ona nie była związana z przymierzem z Bogiem, ale miała potrzebę, więc nieustępliwa była. I w końcu jakby wymusiła na tym, na Jezusie. Ona powiedziała Jemu tak, nawet szczenięta jadają okruchy ze stołu swoich panów. A Jezus jej powiedział, niedobrze jest rzucać chleb psom. Można by powiedzieć, obraził ją. Pomyślcie teraz przez chwilę, jak my byśmy zareagowali. Prawdopodobnie niektórzy z nas by się obrazili, odwrócili napięcie i by poszli. A jednak ona zrobiła coś innego. Wiecie dlaczego? Tak myślę, dlaczego? Dlatego, że ona wiedziała, że Jezus może to zrobić. Więc ona nie pozwoliła, żeby to obrażające słowo weszło w nią. To po niej spłynęło. Po niej to spłynęło. I wierzę, że ta odpowiedź, która ona dała Panu, pochodziła z mądrości Bożej. Dlatego, że to poruszyło Jezusa. I Jezus powiedział, wielka jest twoja wiara. Zwróćcie uwagę, w Biblii w Nowym Przymierzu tam jest tylko dwa chyba przypadki, kiedy Jezus powiedział, wielka jest wiara. A więc jest wiara i jest wielka wiara. To dziecko nie było przy matce. Można by powiedzieć, przyszła z sama, to była Syrofenicjanka, więc ona musiała dojść do tego miejsca, żeby się spotkać z nim. Więc była odległość. Kiedy Jezus wypowiedział słowa, niech ci się stanie, według twojego słowa i w tym momencie dziecko zostało uwolnione. A więc Boża moc zadziałała. Widzicie, to ta sytuacja musiała poruszyć serce Jezusa. Coś wam powiem, bo sam tego nieraz doświadczyłem w posłudze. Przychodzą nieraz ludzie po pomoc i oni oczekują i chcą pomocy, ale jest jakby taka zasłona w niewidzialnym świecie, która zatrzymuje coś, co powinno być uwolnione, co dotyka serca Boga. Ale byłem w takich sytuacjach, kiedy przychodzili ludzie . Pamiętam kobietę około 60 lat. Córka namówiła ją, żeby przyszła po posługę. Ja się kiedyś z wami tym dzieliłem, może nie wszyscy słyszeli, ale powiem to, bo właśnie to jest taki przypadek, o który mi chodzi. Ona weszła do biura, usiadła na kanapie. Ja powiedziałam, w czym ci można pomóc? I ona zaczęła mówić i zaczęła się spowiadać. i opowiedziała część historii swojego życia. Była alkoholiczką, nawróciła się, była członkiem pewnego kościoła zielonoświątkowego w Polsce. Potem przyszły pewne historie do jej życia, nie będę tu mówił o szczegółach, które sprawiły, że ona odeszła z tego kościoła. Nie weszła do żadnej innej społeczności, więc wróg to wykorzystał. I te symptomy alkoholizmu i pociąg zaczął wracać do niej. I ona opowiadała taką historię, potem też w rodzinie były niewłaściwe rzeczy. Jej córka wykorzystywała ją w domu. Czuła się zmanipulowana przez własną córkę. Kiedy ona zaczęła to opowiadać, ja widziałam, że ona wylewa swoje serce. I w pierwszej chwili się zastanowiłem, jak to jest możliwe. Przychodzi osoba, która pierwszy raz mnie widzi na oczy i w taki sposób się zachowuje. I im bardziej ona otwierała swoje serce, a ja tylko słuchałem, ja odczułem, jak Boża obecność przychodzi do pomieszczenia. I kiedy ona po około pół godziny skończyła mówić, ja zadałem jej pytanie. Widzicie, ta cała historia, ona poruszyła moje serce. I ja wierzę, że to poruszyło serce tego, który we mnie mieszka. Bo ta historia sprawiła, to poruszenie serca sprawiło, że ja nie udzielałem porad, jak nieraz to robię, albo że no to pomodlimy się, niech Cię Bóg błogosławi, to jest dobre, ale zauważyłem, że to niewiele owoców przynosi w życiu ludzi. Natomiast tutaj zadałem jej pytanie, co chciałabyś, aby Jezus dla Ciebie zrobił? Jej odpowiedź mnie zaskoczyła. Ona powiedziała tak, miałam kiedyś dar języków i to zanikło. Chciałabym, żeby to wróciło. I ja wiedziałam, że ja nie mogę pytać o więcej. To była potrzeba jej serca. Ja powiedziałam, dobrze, pomodlimy się o to. Ona mówi, czy mam uklęknąć? Ja powiedziałam, nie możesz siedzieć. Jeśli chcesz, możesz uklęknąć, ale nie musisz. I podszedłem do niej, lekko położyłem rękę na jej głowie i zacząłem po cichu modlić się językami i powiedziałem, Jezu, wróć do niej. I powiem wam, co się stało. Ona za chwilę zaczęła śpiewać w językach. Czystym głosem językami zaczęła śpiewać. Łzy zaczęły jej lecieć. I potem... Ona powiedziała, ja prosiłam tylko o dar języków. Ja mówię, widzisz, ale Jezus dał Ci coś więcej. Dał Ci śpiew od razu. Była tak szczęśliwa i zmieniona. Dlaczego o tym mówię? Boża moc została uwolniona dla niej. Można by powiedzieć w spektakularny dość sposób. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ona otworzyła swoje serce i to, co mówiła, poruszyło serce Boga. Kiedy wypowiedź człowieka porusza Boże serce, to Bóg zawsze odpowiada. Pamiętacie historię Anny, która była bezpłodna i się modliła o syna? To jest zapisane w pierwszej księdze Samuela. I coś pokażę. Pamiętacie, że w tym czasie ludzie wschodu mieli więcej niż jedną żonę, więc Elkana miał dwie. Jedna rodziła dzieci, Anna była bezpłodna. Wiecie, w Izraelu, kiedy kobieta nie mogła mieć dzieci, to uważali, że jest przeklęta, że żyje pod przekleństwem, że Bóg ją przeklął. Raz do roku wszyscy jechali na święto. Przychodzili, zbierali się do jednego miejsca i świętowali. To były... Były zabawy też, jedzenie, picie. I ona tu jest napisane, Ilekroć Elkana składał ofiary, czyli jej mąż, dawał penninnie swojej żonie i wszystkim jej synom i córkom działy ofiarne, czyli tej swojej żonie, która miała dzieci, Annie dawał podwójny dział. Dlaczego? Bo Annę miłował bardziej, chociaż Pan uczynił ją bezpłodną. I czy wtedy ludzie myśleli tak, że jeśli kobieta jest bezpłodna, to znaczy, że Bóg uczynił to. Nie, Bóg pozwolił na to. Czyli dopuścił do tego, a nie sam zdecydował, że ty będziesz bezpłodna. Jej przeciwniczka wyrządzała jej liczne przykrości i upokarzała ją dlatego, że Pan uczynił ją bezpłodną. I tak działo się co roku. Pomyślcie sobie, zbliżały się święta i ona co roku była upokarzana. Ilekroć przychodziła do domu pańskiego, w ten sposób wyrządzała jej przykrość. Ta zaś płakała i nie jadła. Inni się bawili, a ona na osobności nie mogła nawet uczestniczyć w tym, płakała i nie jadła. Spróbujcie sobie wyobrazić, co się działo w jej wnętrzu, że ona tak się zachowywała. I rzekł do niej Elkana i mąż: Anno, czemu płaczesz i dlaczego nie jesz? Dlaczego smutne jest twoje serce? Czyż ja nie jestem dla ciebie lepszy niż 10 synów? A gdy skończyli w Sylo spożywanie i picie, Anna wstała, kapłan Heli zaś siedział na krześle w podwojach świątyni pańskiej. Więc ona poszła do świątyni Pana, żeby się pomodlić. Z goryczą w duszy modliła się do Pana i bardzo płakała. I złożyła ślubowanie. Posłuchajcie mnie. Ona pragnęła syna i złożyła ślubowanie, że jeśli Pan da jej syna, to ona go poświęci Bogu. Czyli zrezygnuje z niego dla Boga. Tylko po to, żeby zdjęte było z niej to przekleństwo bezpłodności. Złożyła ślubowanie, mówiąc tak: Panie zastępów, jeżeli wejrzysz na niedolę swojej służebnicy, jeżeli wspomnisz na mnie i nie zapomnisz o swojej służebnicy i dasz swojej służebnicy męskiego potomka, to ja oddam go Panu po wszystkie dni jego życia i nożyce nie dotkną jego głowy. To znaczy, że będzie poświęcony dla Pana, będzie Nazyrejczykiem. I gdy tak długo przed Panem się modliła, Heli się przypatrywał jej ustom, Anna ledwo szeptała i tylko wargi jej się poruszały, głosu nie było zaś słychać, też Heli miał ją za pianą. To jest pewna lekcja, kochani. Heli nie znał jej serca, on patrzył fizycznymi oczami na to i uważał, że ona jest piana. Bo wtedy ludzie przyjeżdżali na święto i popijali sobie też. Więc osądził ją. I powiedział do niej tak: dopóki będziesz się zachowywać jak piana, wytrzeźwij ze swego upicia. Anna zaś odpowiedziała mówiąc: nie, mój panie. Jestem kobietą przygnębioną, ani wina, ani innego trunku nie piłam. Wylałam swoją duszę przed Panem. Nie uważaj swojej służebnicy za kobietę przewrotną, gdyż z głębi swojej troski i zmartwienia dotychczas mówiłam. Wtedy Heli się opamiętał, tak myślę, mówiąc: idź w pokoju, a Bóg Izraela da ci to, o co go prosiłaś. I odeszła ta kobieta swoją drogą, spożyła posiłek i nie wyglądała już na przygnębioną. Wiecie, ta historia, ona też pokazuje coś, że pomimo to, że ta druga żona męża poniżała ją co roku, to na pewno było dla niej bolesne, ale ona nie miała w sobie odwetu za to. Innymi słowy, nie nosiła urazy. Po prostu ją to tylko bolało. Jej modlitwa uwolniła boską moc, która przyniosła jej odpowiedź. wylałam swoją duszę przed Panem, gdyż z głębi swej troski i zmartwienia dotychczas mówiłam. Widzicie, wylewanie swojej duszy to jest przeżywanie cierpienia i bólu wewnętrznego. Taki wewnętrzny ból jest nieraz bardziej bolesny niż ból w ciele. Pomyślmy przez chwilę. W takiej modlitwie wylewanie duszy to jest jakby wylewanie swojego życia, dlatego że dusza to jest życie. W takiej modlitwie, w której jest zaangażowana cała nasza dusza, głębia naszej duszy, uwalniana jest potężna moc, która porusza serce Boga. Jaka jest z tego lekcja? Kiedy swoją modlitwą poruszysz Boże serce, zobaczysz Jego odpowiedź. Zawsze tak będzie. Zawsze tak będzie. Zawsze tak będzie. Nie wiem, czy pamiętacie sytuację. Ania Werner, ona już jest u Pana, kiedyś przyszła tutaj do kościoła i powiedziała, żeby się modlić. Proszę? Krysia, przepraszam, Krysia Werner, tak, dobrze. Że jakaś 13-letnia czy 12-letnia dziewczynka wyskoczyła z trzeciego piętra i chciała popełnić samobójstwo. I żeby się modlić za nią, bo lekarze nie dają jej szans życia. Ja pamiętam, że kiedy to usłyszałem, to mnie zgięło w środku. I wyszeptałem modlitwę. Panie, zachowaj to dziecko. I tylko tyle. I po około niecały miesiąc ta dziewczynka normalnie zaczęła funkcjonować, wyszła ze szpitala. Wstawiennictwo, widzicie, nieraz Pan szuka takiego serca, na które, z którym może się podzielić tym, co Jego dotyka, po to, żeby znaleźć takie naczynie, które będzie się wstawiać i wołać wolność, o życie, jakkolwiek. Kiedy człowiek jest, Boże dziecko jest zainteresowane tylko sobą, to trudno jest wtedy jakby się przebić Bogu do takiego serca. My chcemy coś od Boga, najczęściej dla siebie. Ja nie mówię, że to jest złe, ale potrzebujemy, kochani, mieć taką świadomość, że jeśli Kościół jest powołany do tego, żeby Boża moc się manifestowała, żeby przychodziły odpowiedzi na modlitwy, to jest związane z łaską, z wiarą. Pamiętajmy, że łaska jest Duchem Pańskim. To jest osoba, która przychodzi do pokornego i uniżonego serca. Ona nigdy nie przyjdzie do pysznego i dumnego serca, do niezależnego serca. Nie przyjdzie do takiego serca. Ona nie przyjdzie do serca, które osądza i krytykuje, które jest niezależne, które żyje według własnej sprawiedliwości i najczęściej jeszcze chce pouczać Boga, co ma robić. Do takiego serca nie przyjdzie. My potrzebujemy poprosić Pana, żeby tak oczyścił nasze serca, żeby nasze serce odczuwały to, co odczuwa Jego serce i żeby zaczęły kochać tak, jak On kocha. To wtedy ten, który w nas mieszka, będzie dotknięty i poruszy nasze wnętrze do tego, żeby się wstawiać, żeby się modlić. Osobiście zauważyłem, w swoim życiu, że kiedy Pan mi daje miłość do jakiejś osoby cierpiącej, to ja widzę, że moja modlitwa wygląda zupełnie inaczej, niż kiedy ktoś przychodzi i mówi, no pastorze, wstawia się za tą osobę, módl się za tą. Ja oczywiście to robię, ale coś wam powiem, to jest płytkie. W tym nie ma głębi. Dlaczego nie ma głębi? Dlatego, że serce moje nie jest poruszone. Dlaczego nie jest poruszone? Bo może jeszcze nie mam takiego serca, jak ma Pan. Pewnie dlatego. Więc to jest wyzwanie dla mnie. Ostatnio mnie poprosili, zadzwoniła do mnie osoba, napisała właściwie, żeby się modlić za takiego wierzącego człowieka. Niektórzy z was go znają. To brat Grzesia Milczanowskiego, on niestety zmarł. I też słyszeli, że tam w tym kościele pojechałem do szpitala, modliłem się za osobę, której stwierdzili raka na płucach. Mąż przyszedł i poprosił mnie, ja znałem tą osobę. I coś wam, podzielę się z wami tutaj czymś. To była taka nasza duchowa córka, więc kiedy ja usłyszałem, że ona ma raka, to mnie tak dotknęło. Ja powiedziałem, on się zapytał, czy ja bym się zgodził pójść do szpitala, się pomóc. Ja powiedziałem, oczywiście, że tak. Coś wam powiem. Kiedy poszedłem do szpitala, kiedy podszedłem do niej, ona już płakała, bo była roztrzęsiona, straciła wiarę. Ja tylko wyciągnąłem palec w kierunku jej płuca i wykrzyknąłem jedno zdanie. Uschnij, wynoś się z tego ciała. I to wszystko. Na następny dzień zrobili prześwietlenie, nie było śladu po tym. Więc kiedy poprosili mnie o modlitwę za tego Zbyszka, powiedziałam tej osobie, będę się modlił najlepiej jak potrafię. Ale miałem wewnętrzne przekonanie, że to nic nie da, że on odejdzie. I tak się stało. Kościół modlił się, pościł i nic. I często wtedy sobie zadajemy pytanie, dlaczego? Przyczyn może być, kochani, bardzo wiele. Powiem wam, kto zna przyczynę. Jezus. Są rzeczy zakryte, które należą do Pana. Bóg może nieraz objawić to człowiekowi, ale nie musi. Było kilka osób, które odeszło z tej ziemi, Bożych sług. Ja pytałem Pana dlaczego i Bóg mi powiedział dlaczego. Ale nie do wszystkich wiem dlaczego. Czy to znaczy, że nie mamy wołać i modlić się? Mamy. Potrzebujemy, żebyśmy nie tracili wiary w to, że Bóg mnie chce uzdrawiać. Pamiętacie, kiedy Jezus patrzył na Jerozolimę? Płakał i mówił, Jerozolem, Jerozolem, które zabijasz proroków, kamienujesz tych, którzy do Ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałam zgromadzić dzieci Twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła. Nie chcieliście. Oto wam dom wasz pusty zostanie. Widzicie, ten fragment pokazuje ból Bożego serca, który chciał zgromadzić swój lud, swoje dzieci, zamieszkać pośród nich i manifestować królestwo z nieba. Kiedy myślę o tej sytuacji, chcę wam coś powiedzieć. Widzę nieraz duże podobieństwo w dzisiejszym ciele Chrystusa. W ciele Chrystusa nie ma jeszcze takiej jedności, o której marzy Ojciec. Taką jedność może przynieść tylko Duch Święty. Tego się nie da wyprodukować w cielesny sposób. To jest niemożliwe. Ale kiedy Duch Święty, czy On nie pragnie? Mój Boże, On pragnie, zawsze pragnął i zawsze pragnie. I będzie pragnął. Jest tylko problem z nami. Czy my jesteśmy otwarci na takie rzeczy? Kiedyś byliśmy z żoną na wyjeździe i był Brian Hayes, dzielił się pewnymi rzeczami. Znacie, niektórzy z was go znają. On powiedział ciekawą rzecz. Kiedy zaczął przyjeżdżać do Polski, powiedział, że to go zaskoczyło, że tam, gdzie jest dwóch Polaków, są trzy zdania. On powiedział, w Anglii tego nie ma. Mówi, że nie mógł się znaleźć po prostu w tej sytuacji. Wiecie, o czym to świadczy? O niezależności. Pycha, niezależność, duma, brak szacunku, poddania wzajemnego. Kochani, jeśli chcemy widzieć, a wierzę, że chcemy widzieć więcej, potrzebujemy zrozumieć to, że wiara jest związana z łaską, a łaska to jest Duch Pana, który przychodzi do uniżonego człowieka, do pokornej osoby, która nieraz może powiedzieć: Panie, ja potrzebuję Ciebie w tym. Widzicie, Bóg pragnął manifestować swoją obecność pośród Bożego ludu przez swego Syna. Oczywiście Jezus wiedział, że Go nie przyjmą i pójdzie na krzyż. To był cel Jego życia na ziemi, to jest prawda. Ale jest taki paradoks w tym wszystkim, że oni oczekiwali na Mesjasza, mieli proroctwa i kiedy przyszedł, nie rozpoznali Go. Bo mieli własne wyobrażenia, jak On powinien wyglądać, jak się powinien zachowywać, co powinien robić. Kochani, potrzebujemy mieć taką świadomość, że jeśli my pewnych rzeczy nie widzimy w Kościele, w ciele Chrystusa tutaj jeszcze, to przyczyna nie jest w Bogu. Więc potrzebujemy pytać Pana: Panie, co ja mogę zrobić, żeby nie przeszkadzać Tobie? Czego Ty ode mnie oczekujesz? Bo Bóg, coś wam powiem, Bóg w swojej mądrości powołał ciebie i mnie do istnienia właśnie w tym czasie, w którym żyjemy. Zgromadził nas tutaj. I to nie jest przypadek, że dzisiaj słuchasz tego, co mówię. W Bogu nie ma przypadków. Bóg w swojej mądrości, On wie, co robi. Więc jeśli On nas powołał w tym czasie, to wiem, że w swojej mądrości On pragnie, można by powiedzieć, użyć nas w tym czasie dla tych, którzy Go nie znają, gdzieś są zagubieni. Słyszeliśmy tutaj świadectwo jedno. Takich ludzi jest mnóstwo. Więc może potrzebujemy bardziej być otwarci na zewnątrz, na tych, którzy nie znają jeszcze Pana. I mniej koncentrować się na sobie. Dzielę się takimi myślami z wami. Ten Boże Słowo nam mówi, że kiedy Jezus w nas zamieszkał, temu, który w nas mieszka, to jest w liście do Efezjan napisane, według mocy działającej w nas, On potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o czym myślimy albo o co Go prosimy. Potrafi uczynić daleko więcej, czyli o wiele, wiele więcej niż my myślimy, niż Go prosimy. Dlaczego On jest wszechmogący? Nasze prośby nieraz są takie malutkie, bo my boimy się prosić Go o większe rzeczy. On chce dać więcej, o wiele więcej niż to, o czym my myślimy, według mocy działającej w nas. A więc Jego moc chce działać w nas, dla nas i poprzez nas, dla innych. O tym naucza Stare Przymierze i Nowe. On chce działać w nas, dla nas. Co chce z nami zrobić? Przynosić nam objawienie, przynosić nam zrozumienie Bożych dróg, przynosić nam oczyszczenie. Wczoraj byłem w Gliwicach i raz w miesiącu jeżdżę do domu modlitwy i tam się dzieliłem pewną rzeczą. Ostatnio też Bóg mnie dotknął i powiedziałem o tym, skonfrontował mnie, dlatego że zobaczyłem, że źle myślałem o pewnej osobie. Kiedy ja myślałem o niej, wydawało mi się, że ja myślę w dobry sposób. Ale Duch Święty przyszedł i pokazał mi, to było niewłaściwe. Więc musiałem przeprosić Pana i stwierdziłem bardzo prostą rzecz. Panie, nie mam jeszcze Twojego umysłu. Nie myślę tak, jak Ty myślisz. Więc oczyść mój umysł. Oczyść serce, bo to z serca pochodzą złe myśli. Nauczał o tym Jezus, prawda? Więc kiedy jest brud w sercu, to my nie możemy oglądać chwały Boga. Bo Jezus powiedział, ludzie czystego serca będą oglądać Boga. Kiedyś czytałem świadectwo pewnego Bożego męża, który płynął statkiem, nie pamiętam czy z Anglii do Ameryki, czy z Ameryki do Anglii. To był bardzo znany mąż Boży, wsiadł na statek i bardzo często brał sobie krzesło, szedł na dziób statku, siadał i patrzył. I godziny tak spędzał. Tam się dowiedział taki młody też wierzący, że ten Boży mąż płynie tym statkiem. Podszedł do niego i pyta się go, czy może mu zadać jedno pytanie. On się nawet nie odwrócił, powiedział, zadawaj. Co pan widzi? On mówi, Boga i tylko Boga. Wiecie, że Boga można zobaczyć w źle trawy, w liściu, we wszystkim. On nawet nie odwrócił głowy, mówi, Boga widzę. W przyrodzie też można zobaczyć Boga. Ciekawe. Tak myślę, że gdybyśmy naprawdę wszyscy znali Boże serce do każdej sytuacji, to nasze modlitwy by uwalniały tylko Jego moc i Królestwo Boże by się manifestowało w sposób taki bardzo prosty i naturalny. Gdybyśmy znali Jego serce, do każdej sytuacji, w której jesteśmy, czyli znali Jego wolę, to, co chce zrobić. Widzisz, bo możesz znać Jego serce, ale możesz nie wiedzieć, w jaki sposób Bóg chce to zrobić i co chce zrobić, kiedy, w jaki sposób. Kiedy Maria powiedziała do Jezusa w Kanie Galilejskiej: wina nie mają. Powiedział: czego ty chcesz ode mnie, kobieto? Mój czas jeszcze nie nadszedł. Można by powiedzieć, zbył ją. Dlaczego Jezus to powiedział? Bo on czekał na poruszenie. Bo on sam od siebie nie mógł uczynić cudu. On czekał, że jeśli Ojciec będzie chciał go użyć, to czekał na poruszenie. Duch Święty przyszedł, poruszył go i poszedł i zrobił. Powiedział w bardzo prosty sposób i zamienił wodę w wino. Tak naprawdę to Boża moc to zrobiła. To spektakularny cud przecież, nie? To też pokazuje Boże serce, troskę do takich bardzo przyziemnych rzeczy. Ale widzicie, on sam nic od siebie nie zrobił. Był tak połączony z Ojcem, był z Nim jedno. I kiedy odchodził, muszę już kończyć, modlił się. Właściwie to tylko wstęp dzisiaj zrobiłem. Okej. Modlił się. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. I za nich poświęcam siebie samego, aby oni byli poświęceni w prawdzie. Nie tylko za nimi proszę, ale też za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni w nas byli jedno. Aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Jezus modlił się, żebyśmy my mieli taką jedność z Nim, jaką On miał z Ojcem. To jest modlitwa zgodna z wolą Ojca. Ojciec słyszał taką modlitwę i ja wiem, że w Jego sercu jest pragnienie, żebyśmy my mieli taką więź z Jego Synem Jezusem. Byliśmy tak jedno, On w nas, a my w Nim, tak jak On był jednością w Ojcu i z Ojcem. Pomyśl przez chwilę. Ja wierzę, że to jest droga do manifestacji właśnie Królestwa w taki bardzo prosty i naturalny sposób, bez zmagania żadnego. Po prostu słyszysz, co Jezus ci mówi, idziesz, robisz i widzisz. To jest bardzo proste. Kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Czyli stajemy się wtedy jednością, kto się łączy z Nim. W jaki sposób się łączysz? Ile czasu w ciągu doby jesteś skupiony na Nim? Wszyscy coś robimy, pracujemy, zmywamy naczynia, gotujemy i tak dalej, i tak dalej. Ile czasu wtedy myślimy o Nim, jesteśmy na Nim skupieni? Rozmawiamy z Nim, pytamy się, słuchamy. W ten sposób budujesz więź. To nie przychodzi, kochani, tak jak kawa rozpuszczalna, że łyżeczkę rzucisz do szklanki, zalejesz wodą i możesz sobie wypić. To jest proces budowania, poświęcania się dla tego. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby oni w nas byli jedno. Aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Widzisz, to chwała Jezusa, czyli Jego obecność jednoczy. To nie jest teologia, to jest rzeczywistość. To jest rzeczywistość, taka jest, taka powinna być rzeczywistość. Kościół do tego został powołany. Poproszę, niech zespół przyjdzie. To, co mówię, mówię też do siebie. Już ponad 37 lat jestem głodny żywego Boga. Bo wiem, że ciągle jest, że jest więcej, jest więcej, jest więcej. I to więcej jest dla każdego z nas. Dla każdego z nas jest więcej, jest więcej. Kiedy włączysz telewizor i skupisz się na wiadomościach, to będziesz sfrustrowany. Kiedy patrzysz na wszystko fizycznymi oczyma, to można w depresję wpaść. My jesteśmy, kochani, powołani do życia w sferze ponadnaturalnej. Tak naprawdę nasz duch powinien mieszkać tam w niebie. Powinniśmy mieć połączenie z niebem. Rzeczy niebiańskie powinny być normalnością dla ciała Chrystusa. Normalnością, a nie ponadnaturalnością i nie wiadomo czym. Kiedy czytasz Dzieje Apostolskie, tam to jest widoczne. Tam jest to widoczne. Poświęć ich w prawdzie Twojej, bo Słowo Twoje jest prawdą. Potrzebujemy, kochani, jeśli chcesz chodzić w wierze, chcesz chodzić z Bogiem, musisz się karmić żywym Słowem. To nie jest sprawa czytania Biblii. To nic nie da. Kiedy bierzesz to Słowo do ręki, to musisz mieć świadomość, że to Twój niebiański Ojciec będzie chciał mówić do Ciebie. Więc czy będziesz miał na tyle takie otwarte i pokorne serce, żeby pozwolić Mu przemawiać do Ciebie? Nie tylko Cię zachęcać, może nieraz nawet skorygować. Dlatego, że wiara przychodzi wtedy, kiedy słyszysz, jak Pan mówi do Ciebie osobiście. Cząstkę Jego wiary otrzymał każdy, kto się narodził z Boga. Bo nie można się narodzić z Boga bez usłyszenia żywego Słowa. Więc każdy tą cząstkę, jeśli ktoś nowonarodzone dziecko zawsze otrzymało tą cząstkę i my potrzebujemy wzrastać z wiary w wiarę. Z chwały w chwałę. Potrzebujemy bez przerwy wzrastać. Wiecie w co? W Chrystusa. Nie w religię, w Chrystusa. Stając się z Nim jednością. Halleluja. Może to jest czas na jakieś decyzje, na jakąś weryfikację swego życia. Myślę, że na tyle mnie znacie, że ja nie chcę się bawić w Kościół i w chrześcijaństwo. Mnie to nie interesuje. Nigdy mnie to nie interesowało. Chrześcijaństwo to jest życie. To jest życie. Kiedy myślę o tym wszystkim, widzę, że ciało Chrystusa mówi ogólnie o Kościele. Potrzebuje wrócić do korzeni, szczególnie w tym czasie, w którym my żyjemy. Coś wam powiem. Zdajemy sobie sprawę, że ciemność narasta na ziemi, prawda? Jeśli nie chcesz upaść, nie chcesz, żeby ta ciemność pokonała ciebie, to twoje światło Chrystusa musi w tobie być ponad ciemnością. Szarość nie usunie ciemności. Szarość nie usunie ciemności. To tylko światło usuwa ciemność. Więc światło w nas musi wzrastać. Bo jeśli nie będzie wzrastać, a ciemność wzrasta, to ciemność pochłonie. I wiecie, co się wtedy staje? Przychodzi prawo i religia. I w tym nie ma w ogóle życia Boga. Możesz wtedy wierzyć w prawdziwą doktrynę nawet i nie mieć w sobie życia Boga i być w środku pustym. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby oni w nas byli jedno, aby świat uwierzył. Pewien ksiądz, przysłali mi taki filmik z YouTube'a. Mówił o pewnych rzeczach. Widzicie, dzisiaj ulica w cudzysłowie niszczy, wchodzi do ten, zaburza nabożeństwa, niszczy kościoły. I ludzie przeczą na ludzi. A ten ksiądz powiedział, to jest wina kościoła, a nie ich. Bo kościół nie manifestuje Chrystusa. Bo gdyby Kościół manifestował Chrystusa, coś wam powiem, gdyby zobaczyli żywego Jezusa, co on robi, to przestaliby rzucać kamieniami w to, sami go by zapragnęli. Czy to nie jest wyzwanie dla nas? Uważam, że jest. Przynajmniej dla mnie. Dobra, amen. Na dzisiaj wystarczy. Na dzisiaj wystarczy. Powiedziałem, obiecałem wam, że raz w miesiącu będę się dzielił słowem. Zdążyłem. Okej, okay. Powstańmy, będziemy się modlić. Ojcze, dziękujemy Ci za wszystko. Panie, modlę się, Ojcze, żeby Twój Święty Duch, Ojcze, żeby Twój Święty Duch, Ojcze, wzbudził w nas głód Ciebie jako Boga żywego. Panie, prosimy Cię o taką łaskę dla nas, dla wszystkich nas tutaj, Panie. Dla każdego, kto jest w tym miejscu, dla całego ciała Chrystusa. Wzbudź, Panie, głód i pragnienie żywego Boga. Panie, potrzebujemy tego. Potrzebujemy tego, Panie. Ojcze, o to Cię prosimy. Ojcze, i wiem, że to jest modlitwa zgodna z Twoją wolą. Niech przyjdzie Twój Święty Duch, Ojcze, i pociągnie nas do Ciebie. Pociągnie nas, Panie, do żywego Słowa, do Jezusa. O to Cię, Ojcze, prosimy w imieniu Twego Syna. Prosimy Cię z tą wiarą, że Ty obiecałeś, Jezu, że jeśli będziemy o coś prosić w Twoim imieniu, otrzymamy to od Ojca. Ojcze, tak jest napisane i nie możesz się zaprzeć tego. To jest Twoja obietnica, na którą się powołujemy. Niech Twój Święty Duch, Ojcze, pociągnie nas. Tu jest, Ojcze, napisane, że Ty masz moc nakłonić każde serce chodzące po tej ziemi, żeby mogło wypełnić to, co Ty chcesz. Dlatego, Ojcze, prosimy Ciebie o to dzisiaj. Nakłaniaj nasze serca dla Twojego Syna, dla Twojej woli, dla Twojego Królestwa w imieniu Jezusa.